Chwała niech będzie Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Czasem, kiedy przyglądamy się swojemu życiu w otoczeniu tego świata, to wydaje się, że chrześcijanin na tym świecie, na tym złym świecie, jest jak taka szlachetna roślinka otoczona chwastami. Jest jak owca pomiędzy wilkami. I jak ktoś taki może przetrwać, jak może się ostać, kiedy wokoło tyle nienawiści, agresji, egoizmu, kiedy mamy czasy rozpasania, skrajności, szaleństwa. Ludzie robią takie dziwne rzeczy, tak nieobliczalne rzeczy. Kiedy wielu słabnie, popada w depresję, traci wiarę, jak można się ostać w wierze? Jak ty i ja, chociaż jesteśmy tacy słabi, możemy przetrwać w tym szaleństwie? Odpowiedź jest jedna, tylko w Duchu Świętym. Tylko napełnieni Duchem Świętym jesteśmy w stanie się ostać. Inaczej, jak Słowo Boże mówi, w którymś momencie umrzemy, osłabniemy, upadniemy. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. I to jest wielka myśl, że my się już nie potrzebujemy trwożyć, ponieważ mamy Ojca w niebie. On jest wszechmogący. Nie jesteśmy niewolnikami, którzy muszą drżeć przed karą na wypadek błędu. Ostatnio w środę mówiliśmy, omawiając list do Filemona, jak to było z niewolnikami w starożytności. Kiedy coś zrobili źle, to czekała ich poważna kara. Piętnowano takich. Temu, kto skłamał, wypalano na czole literkę K. I wszyscy widzieli potem, że to kłamca. Temu, kto ukradł coś, wypalano literki CF, co znaczy, uwaga, strzeż się złodzieja. A ten, kto uciekł, wypalano mu literki FUG, co znaczy fugitivos, uciekinier. Niewolnicy byli ciągle pod tą presją, że jak coś źle zrobią, to czeka ich surowa kara, jeszcze surowsza kara. My, jak przeczytaliśmy, nie wzięliśmy ducha niewoli, ale wzięliśmy ducha synostwa. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Mówimy do Boga, Abba, Ojcze. Nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jesteśmy wolni, jesteśmy mili w oczach Bożych przez Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie chciałem, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na pewien aspekt tajemnicy tego przetrwania, że chociaż ten świat jest taki, jaki jest, i chociaż sami nie czujemy się silni, a jednak trwamy i przetrwamy w wierze i się ostaniemy przy Chrystusie. Drugi list Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy i werset siódmy. To będzie podstawa naszego dzisiejszego rozważania. Jest tutaj wielka myśl odnośnie tajemnicy przetrwania. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Nie dał nam Bóg ducha trwożliwości, jak w grecko-polskim Nowym Testamencie dosłownie tłumaczenie brzmi, ale mocy i miłości, i przywodzenia do rozsądku. Więc chciałem, żebyśmy dzisiaj przez chwilę, jak wytrzymacie, bo wiem, że jest chłodno, ale wierzę, że Duch Święty będzie rozpalał nasze serce, a jak serce gorące, to i ciało jakoś łatwiej znosi różne przeciwności. Przyjrzymy się tej potrojonej zdolności do przetrwania przez to, że Bóg dał nam takiego ducha. Normalnie jesteśmy bardzo ograniczeni. Wiele naszych sił, wiele naszych możliwości okazują się krótkotrwałe. Czasem zabieramy się do czegoś, postanawiamy, no ale po jakimś czasie słabną nasze siły, opada nasz entuzjazm. Tacy jesteśmy naturalnie. To jest nasza cecha, że nasze siły są wyczerpywalne, że po jakimś czasie słabniemy. I jakie jest w Słowie Bożym wielkie i wspaniałe odkrycie, które znajdujemy w drugim liście do Koryntian w 4 rozdziale, 7 wersecie, że Bóg to wie, jacy my jesteśmy. Zna nasze ograniczenia, zna naszą kruchość, wyczerpywalność naszych sił. Jest tu powiedziane tak, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. A więc to, że jestem glinianym, kruchym naczyniem, to jest w Bożym planie. Bóg to wie. Jest to zgodne z Jego planem. Ta nasza naturalna kruchość i ułomność ma swoją pozytywną stronę. O, czasem tylko dzięki temu, że tacy jesteśmy, możemy zachować pokorę. Bo gdyby ktoś z nas się tutaj pojawił, kto nie byłby kruchy, kto nie byłby słaby, ograniczony, to bardzo szybko by wysoko podniósł głowę. Jeśli się czasem komuś mimo wszystko uroi, że jest lepszy od innych, to bardzo szybko zaczyna wnosić wysoko głowę i Bóg odejmuje od niego swoją łaskę. Bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Więc ta kruchość, te ograniczenia, chociaż czasem nas tak bolą, tak naprawdę pracują na naszą korzyść. To, że skarb, ten wielki skarb, życie wieczne, dar życia wiecznego jest dany w kruche naczynie, gliniane naczynie, to jest zgodne z Bożą mądrością, z Bożym planem. Ponieważ dzięki temu okazuje się, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I my w pokorze chodzimy. Apostoł Paweł nawet objawił w natchnieniu Duchem Świętym, że moc w naszym życiu jest wprost proporcjonalna do poczucia słabości. W jego świadectwie z drugiego listu do Koryntian w 12 rozdziale możemy przeczytać. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierw ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, uwaga, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Patrzcie, to nie na ludzką logikę. To nie pasuje do naszych poglądów, naszej mądrości. Ale bardzo ważne, żebyśmy przyjęli Bożą logikę rozumowania. I tutaj widać, że słabość czyni nas pokornymi, a Bóg pokornym daje łaskę i wzmacnia. I śpiewaliśmy to, i czytamy w Biblii, i doświadczamy tego, że my słabi dostępujemy tej nadzwyczajnej, nadnaturalnej mocy, żeby trwać. Tajemnica tego ducha mocy w nas to jest wiara w Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian jest napisane, ty zaś trwasz dzięki wierze. To dzięki wierze, dzięki tego, że uchwyciłeś się Jezusa Chrystusa, trwasz i przetrwasz różne trudności. Więc po pierwsze, ten duch mocy objawia się przez słabość. Związany jest słabość. Dzięki temu, że jesteśmy właśnie tacy, rozumiemy, że jesteśmy słabi, jesteśmy mocni, mamy ducha mocy. Ducha mocy dlatego, że jesteśmy słabi, że jesteśmy świadomi, że jesteśmy słabi. Zapamiętajcie to. Zawsze kiedy czuję się taki słaby, że już chyba to kwalifikuje się do tego, że cię wzmocni wtedy Pan. Po drugie, jest to moc z napełnienia Duchem Świętym. Ten duch mocy, którego Bóg dał swoim dzieciom, on bierze się z tego, że napełnił nas Duchem Świętym. Oto ja zsyłam na was obietnicę Ojca, powiedział Pan Jezus do swoich uczniów Łukasza 24:49. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I to mówił o napełnieniu Duchem Świętym. Kiedy chrześcijanin jest napełniony Duchem Świętym, to to się objawia w jego życiu w rozmaity sposób. Po pierwsze, poprzez moc do składania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Moc to jest taka wewnętrzna zdolność, żeby innym mówić o Jezusie, żeby się dzielić Ewangelią. Nie mamy intelektualnych predyspozycji. Normalnie jesteśmy trwożliwi, normalnie jesteśmy nieśmiali i tak dalej. Ale właśnie kiedy Duch nas prowadzi, napełnia, to możemy składać świadectwo. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, będziecie mi świadkami, powiedział Pan Jezus w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Po drugie, ta moc Ducha Świętego objawia się zdolnością do płacenia najwyższej ceny uczniostwa, czyli zniesienie różnych przeciwności, prześladowań, a nawet poniesienia śmierci ze względu na Jezusa. Przykładem jest pierwszy męczennik Szczepan, który napełniony Duchem Świętym głosił Ewangelię Żydom, a oni się wściekli na niego, wywlekli go poza miasto, czytamy, i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy to powiedział, skonał. Miał w sobie, ponieważ był pełen Ducha Świętego, miał moc, żeby tę cenę zapłacić. Ktoś inny by natychmiast zmienił swoje kazanie. Pomyślałby, no to już jest groźne to, co ja mówię. Może lepiej trochę coś miłego im powiedzieć. I żeby trochę ich uspokoić, jakoś udobruchać, żeby się tak nie denerwowali. Ale Szczepan wiedział, że musi im powiedzieć prawdę, bo ten duch, którego przyjął, to duch prawdy, który ma przekonać, przekonuje ludzi o tym, jaka jest prawda. Więc mamy tę moc, napełnieni Duchem Świętym, mamy tę moc, żeby znieść różne uciski, różne przeciwności. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat, powiedział Pan Jezus. I mamy tę zdolność. Po trzecie, jest to moc do posługiwania innym wierzącym, posługiwania ludziom, usługiwania ludziom. Normalnie nie ma w nas takiej zdolności, jak się tam gdzieś weźmiemy, żeby komuś pomagać, to jeżeli widzimy, że to trochę jakby na marne, albo że ktoś tego nie szanuje, albo nie zauważa, albo jeszcze jakaś przykrość nas spotka ze strony tego, komu pomagamy, to machamy ręką. Ileż inicjatyw pięknych zostało zarzuconych właśnie dlatego, że normalnie zabrakło ludziom sił do tego, by nieść pomoc. Mamy w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale tę piękną historię, kiedy w kościele trzeba było ludzi do usługiwania przy stołach. I jakich ludzi wybrano? Takich, co nic nie robili, którzy tam gdzieś, ty nic nie robisz, ty tak nie wiadomo na pewno, czy jesteś wierzący, to możesz pousługiwać przy stołach. Nie, wybrano tych, którzy byli pełni Ducha Świętego, czytamy. Bo to trzeba mieć Ducha Świętego, żeby móc innym pomagać w sposób niestrudzony. Więc moc, ducha mocy. Nie wzięliście ducha niewoli, ale wzięliście ducha mocy. Otrzymaliście, dostaliście ducha mocy. To jest też moc wyrażająca się w naszym życiu przez Słowo Boże. My mamy, słuchajcie, do dyspozycji wspaniały instrument. Mamy Słowo Boże, a Słowo Boże, jak czytamy, jest żywe i skuteczne. Żywe i skuteczne. I ci, którzy budują swoje życie na Słowie Bożym, opierają je na Słowie Bożym, to ich życie jest wyposażone w niesamowitą moc. Słowo Boże ma moc rozkruszyć największe przeszkody, najtwardsze serca, zmienić ludzkie życie. Słowo Boże ma moc. Pan swoim Słowem stworzył cały świat, podtrzymuje mocą swojego Słowa cały ten świat. Mocą Słowa Bożego ten świat jest zachowany na sąd ostateczny. Wszystko jest przez Słowo Boże. I gdy opieramy nasze życie na Słowie Bożym, gdy używamy Słowa Bożego w różnych przeciwnościach, tak jak Pan Jezus w czasie kuszenia na pustyni napisano, to diabeł musiał odstąpić, musiał uciekać, bo Pan Słowem z nim się rozprawił. Gdy głosząc Ewangelię ufamy Słowu Bożemu, ufamy skuteczności Słowa Bożego, Dzisiaj jest czasem tak, że niektórzy próbują jakoś unowocześnić metody głoszenia, że Słowo Boże to jest takie mało zrozumiałe, za proste, ludzie się tylko z tego pośmieją. Trzeba użyć różnych sztuczek, trzeba posłużyć się jakimiś metodami, jakimiś psychologicznymi i tak dalej, żeby ludzi przekonać, żeby ludzi przyciągnąć. I to na nic się nie przydaje tak naprawdę. Ale jeśli ufamy Słowu Bożemu, jeśli przyjmiemy taką postawę, jak to apostoł Paweł przyjął, czytamy o tym w 1 Koryntian w 2 rozdziale, również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, w lęku, w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Więc jeśli my przyjmiemy tą samą koncepcję, że Słowo Boże, ludzie potrzebują usłyszeć Słowo Boże, nie nasze mądrości, nasze dywagacje, ale Słowo Boże, to będziemy doświadczać, jak to Słowo będzie zmieniać ludzkie życie. Będziemy widzieć, że to Słowo skutecznie działa. Duch mocy, którego dostaliśmy, to także moc wynikająca z pobożnego życia. Życie ludzi bez Boga jest kruche i rozchwiane. Stają się być bardzo mocni w jakimś okresie życia, wydają się nie do pokonania, wydają się zupełnie pewni swego, ale wystarczy zmiana okoliczności, zmiana przepisów, zmiana rządu czy tam czegoś i nagle już się wszystko kończy dla nich. Życie takich ludzi jest chwiejne. Niestałość emocji sprawia często, że z dnia na dzień ludzie, którzy byli mocni, słabną i upadają. Podobnie życiu pozornych chrześcijan brakuje mocy. Takich chrześcijan, którzy przyjmują tylko pozę pobożności, udają pobożnych, ale tak naprawdę w życiu potem się okazuje, że są bardzo słabi. Tutaj na nabożeństwie potrafią wyznawać, Panie, Tobie jest moja moc, ostoję się, tak jestem, Ty mnie wspierasz. A już następnego dnia mówi, że on już mu się nie chce, już nie kocham tej mojej żony dłużej. Już nie chcę już dłużej tego robić, już nie będę tego robić. To świadczy, że to był pozór pobożności, ponieważ jest napisane, wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. To widać, że ludzie pozornie wierzący nie mają w sobie mocy. Ale to też znaczy to słowo, że ci, którzy są naprawdę pobożni, mają moc. Ten, kto naprawdę chodzi w społeczności z Bogiem, kto żyje bogobojnie, jego życie jest mocne. Jest mocne. Mogą przyjść różne przeciwności, różne uciski, a on się ostoi, on przetrwa. Sprawiedliwy 7 razy upadnie, ale Pan go podźwignie, mówi Słowo Boże. Więc po pierwsze, otrzymaliśmy, bracia i siostry, ducha mocy. I to jest tajemnica tego, że przetrwamy, że się ostaniemy, że jesteśmy zdolni się ostać, że mamy możliwość, by się ostać w tym świecie. Duch mocy oczywiście jest inny niż moc w rozumieniu tego świata. No, ktoś mocny w tym świecie to taki, kto tam rozwala wszystko i my czasem tak myślimy, że jak moc od Boga dostaniemy, to po to, żeby usunąć wszelkie przeszkody, wyznać, przepędzić, rozpędzić wszystko, bo idzie tutaj sługa Boży. To, co żeśmy powiedzieli przed chwilą, ta charakterystyka mocy, tego ducha mocy, którego dostaliśmy, jest inna niż w oczach tego świata. I to jest właśnie ta tajemnica, że ty niepozorny, ty może tak niewidoczny, ostoj się, przetrwasz. Inni poupadają, mocarze poupadają, a ty przetrwasz. Krzykacze narobią hałasu i następnego dnia już ich nie będzie, a ty będziesz dalej, ty będziesz wierzył Panu, będziesz szedł drogą Bożą, będziesz pełnił Jego wolę. Alleluja. Dostaliśmy ducha mocy. Tak jest powiedziane. Po drugie, dostaliśmy ducha miłości. To jest ta druga zdolność, tajemnicza zdolność, która sprawia, że możemy się ostać w tym świecie i przetrwać. Naturalna miłość to miłość chwiejna, ta miłość, która pochodzi z nas, na którą nas stać jako ludzi, jest wyczerpywalna, jest chwiejna. My w naszym polskim języku mamy jedno słowo miłość i tym jednym słowem określamy różne bardzo stany duszy. Tym samym słowem określamy miłość do psa i kota, tym samym miłość do rodzicielską, miłość do ojczyzny, miłość mężczyzny do kobiety i odwrotnie. I tym samym słowem określamy miłość Bożą. Wiemy, że w języku greckim są cztery słowa na określenie miłości. Malutkie powtórzenie, tak żeby jeśli ktoś nigdy nie był na szkółce niedzielnej i tego nie słyszał, to powiedzmy sobie, że jest miłość, greckie słowo eros, to miłość erotyczna, miłość, ta namiętność, pożądanie, jakie zachodzi pomiędzy mężczyzną i kobietą. I to jest piękne uczucie i nie chcemy powiedzieć, że ta miłość eros to fe, to jest coś złego. Nie, to jest piękna miłość, której doświadczamy w małżeństwie, ale jest to coś, co jest naturalne, co z natury mamy w sobie. Nie trzeba mieć natchnienia od Boga, żeby miłować miłością eros. Jest inna miłość, greckie słowo storge, które określa przywiązanie. Jak człowiek się przywiązuje do różnych rzeczy i ma takie nastawienie, że no tak już to miłuje, tak kocha, no potrafi się przywiązać. Ktoś się potrafi przywiązać do ojczyzny. Brat Bogdan pobył trochę w Ameryce, ale ma miłość do ojczyzny, miłość storge i przyjechał z powrotem i mówi, że chce być w Polsce. I bardzo piękne. To jest takie uczucie, że człowiek się do czegoś przywiąże. Ja się ostatnio przywiązałem do moich starych kapci. Już miałem dziurę w palcu i już trzeba było wyrzucić, ale tak szkoda. Już tyle czasu w nich chodzę. I tak już nawet jak goście byli, to przykrywałem jedną kapcią tę dziurę, żeby nikt nie widział i tak dalej. Aż w końcu się zebrałem i wyrzuciłem te kapcie, już kupiłem nowe. Ale takie przywiązanie, potrafimy się przywiązać. To jest piękne, bo ludzie się przywiązują do siebie, w rodzinie się przywiązują. Tak normalnie to na tę siostrę patrzeć nie może, ale jak wyjedzie siostra na miesiąc, o już tęskni, już by chciał się zobaczyć. Kargul z Pawlakiem tak nie mogli ze sobą, ale jak gdzieś no, się przesiedlali, to jaka była radość, że się znowu spotkali. No, to jest właśnie ta miłość przywiązania. To jest ludzka miłość. Najwyższą miłością, jaką stać człowieka, jest miłość fileo, to przyjaźń, taki serdeczny związek między ludźmi. Różne okoliczności przychodzą, różne zachowania, różne trudności, a to uczucie miłości pozostaje. Wszystkie miłości, ludzkie miłości charakteryzują się jednak chwiejnością, są uwarunkowane. Bywa, że jest gorące uczucie, są porywy serca, cudowne, romantyczne okoliczności, naturalne więzy krwi, ale to wszystko pewnego dnia może się rozlecieć. Jest zmienne. Jest czwarty rodzaj miłości. Kończymy już lekcję ze szkółki niedzielnej. Miłość agape, Boża miłość, miłość bezwarunkowa. Taka nieprzezwyciężalna zdolność pozytywnego nastawienia do drugiego człowieka, okazywania życzliwości, działania na korzyść. Ta miłość to jest miłość Boża, miłość agape, która naturalnie nie jest nam przypisana, tylko zostaje nam dana w darze od Boga. Tylko Bóg może tą miłością człowieka napełnić. I tak naprawdę to wielkie przykazanie miłości. Będziesz miłował Boga z całego serca, duszy, sił i myśli, a bliźniego swego jak siebie samego. Możliwe jest do wykonania dla człowieka dopiero w Jezusie Chrystusie. Ludzie, przedtem nim przyszedł Chrystus i odrodził ludzkie serce, zbawił serca ludzkie od grzechu, zanim ludzie się narodzili na nowo, ludzie nie mogli wcześniej tej miłości mieć, miłości agape. Tę miłość dostajemy dopiero w Jezusie Chrystusie, poprzez odrodzenie serca, poprzez zrodzenie z Boga. Dostajemy naturę dziecka Bożego i mamy tę miłość. Żydzi chociaż byli bardzo pobożni, nie mieli w sobie tej miłości. Pan Jezus powiedział, Jana 5,42, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. To jest ważna myśl, że można być bardzo religijnym i tak dalej, oblatać na mszę codziennie rano, ale jak tylko ktoś wejdzie w drogę, to by, nie wiem co zrobić. I wyśpiewać pieśni dla Maryi i tak dalej, jak ją kocham, ale weź sąsiadka coś zrobi, czy mąż coś, to od razu. Religijność nie daje człowiekowi tej miłości Bożej. Nowe narodzenie. Żeby mieć miłość Bożą, agapę, musimy się narodzić na nowo. Ale kiedy jesteśmy narodzeni już na nowo, to ta miłość Boża wypełnia nasze serce. Jest powiedziane, że ona ogarnia nas, że ona przepełnia nas. W Słowie Bożym tak czytamy. Miłość jest owocem Ducha Świętego w naszym życiu. Miłość jest znakiem rozpoznawczym prawdziwych uczniów Jezusa. Dopiero kiedy tę miłość, agapę mamy, wtedy ludzie mogą poznać, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Więc dostaliśmy, przeczytaliśmy tutaj dzisiaj w naszym tekście, że dostaliśmy ducha miłości. W tym świecie pełnym nienawiści, ty i ja zostaliśmy wyposażeni w tę nadnaturalną zdolność, żeby miłować. Ludzie bez ducha miłości mogą zagrać miłość, przyjąć pozę miłości przez jakiś czas. Mogą zaprezentować się jako tacy miłujący, ale to wszystko do czasu. Ja pamiętam, ktoś mi opowiadał taką historię, jak taki lewy ewangelista, taki nieprawdziwy ewangelista, gdzieś tam próbował tak się zaprezentować, jak on będzie głosił Jezusa Chrystusa. No i na molo w Sopocie tam stanął i zaczął tam głosić, ale tam chodził kiedyś po Sopocie taki Peter, taki lekko siurnięty i przeszkadzał tam w tym głoszeniu. No i ten tak mi próbował tak do niego, ależ proszę pana, proszę nie przy tego. No i tak a ten dalej mu tam zakłócał, przeszkadzał. No to ten zaczął tam gromić go w imieniu Jezusa, już zaczęło go nosić już tak, że tego. Ale ten dalej mu przeszkadzał. Ten w końcu mu kopa zasunął i poszedł i już nie głosił więcej. I wyszedł, taki piękny miał być ewangelista, ale poniosło go w pewnym momencie, bo wyszło ze środka, że on tak naprawdę nie ma w sobie miłości Bożej. Nie zniósł tego, poniosły go te naturalne emocje i się skończyła ewangelizacja. I całe szczęście, że się skończyła. Więc ktoś, kto nie jest odrodzony z Ducha Świętego, może oczywiście przyjąć pozę miłości, ale to wszystko jest krótkotrwałe. Natomiast ten, kto ma ducha miłości, kto przyjął ducha miłości, to ma zdolność pozytywnej reakcji w rozmaitych uciskach, przeciwnościach. Jest nie do przezwyciężenia. Jego życzliwość, jego pozytywne nastawienie jest nie do zabicia. Jest nie do zabicia. Czytamy w liście do Rzymian w 5 rozdziale, ale nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wow, to jest właśnie ta niesamowita zdolność człowieka, który ma ducha miłości. Dzięki temu duchowi jesteśmy zdolni powstrzymać się od takiej naturalnej skłonności do wyrządzenia komuś krzywdy. W relacjach międzyludzkich już od dzieciństwa tak często bywa, żeby komuś tak uszczypnąć ją. No ta taka uśmiechnięta, taka, a to ją uszczypnę, tak, żeby jej... Albo jak ktoś nam zalazł za skórę, coś tam zrobił, to tam już główka pracuje, jakby się mu odegrać, jakby mu tam któregoś razu coś zrobić, jakiegoś psikusa. Czasem normalnie jest jakaś taka chęć, żeby skrzywdzić, zwłaszcza jeśli sami ponieśliśmy krzywdę. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, czytamy w Słowie Bożym. Ten, kto ma ducha miłości, ten... potrafi, nawet kiedy się ludzie wokoło nawzajem krzywdzą i to staje się pewną normą, ty tego nie zrobisz. Ty masz zdolność, żeby się powstrzymać od takiej skłonności. Dalej mamy zdolność do przebaczania, dlatego że mamy ducha miłości. Nieprzebaczenie to jest potworny problem wśród ludzi. Nieraz przypominamy te opinie naukowców, opinie psychologów, że gdyby ludzie potrafili sobie przebaczyć, to by szpitale psychiatryczne opustoszały. To jest poważny problem, nieprzebaczenie. Nosi to w sobie. Ale ten, kto przyjął ducha miłości, dlatego że mamy ducha miłości, bez trudu możemy sobie przebaczyć. Nawet jeśli byście mnie nie wiem jak obgadali, jakbyście nie wiem co mi tam zrobili, jaką krzywdę mi wyrządzili, ja jestem w stanie wam przebaczyć, już wam przebaczyłem. Już wam przebaczyłem, cokolwiek zrobicie. Ej! Wiecie, że tak można? Bo to duch miłości sprawia w nas. Dostaliśmy ducha miłości i możemy sobie nawzajem przebaczać. Mamy tę zdolność. A to jest wielka moc. To jest wielka dyspozycja. Umieć przebaczyć. Chlubą człowieka jest to, gdy zapomina o krzywdach. Czytamy w Słowie Bożym. Więc dostaliśmy ducha miłości. W czasach narastającego deficytu miłości. W czasach, jak to czytamy w zapowiedzi Pana Jezusa, ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czyli w czasach, kiedy miłość wielu oziębnie. Kiedy nawet w Kościele wielu ludzi porzuci miłość. Słowa skierowane do zboru w Efezie, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. To jest coś, co niestety grozi także tym, którzy są w Kościele, że mogą zarzucić, przestać pielęgnować miłość, bo miłość jest darem, ta miłość agape jest darem dla nas, żebyśmy ją pielęgnowali, żebyśmy dbali o jej rozwój. W liście Judy jest powiedziane, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. To jest ta nasza odpowiedzialność. On dał nam ducha miłości, ale my powinniśmy dbać o to, żeby zachować siebie w tej miłości Bożej. Bo oczywiście, jak przyjmiemy ducha tego świata, to ten duch świata wyprze tę piękną postawę wynikającą z ducha miłości. Więc mamy po drugie ducha miłości. Dlatego przetrwamy. Ludzie bez ducha miłości, mający tylko naturalną miłość, w pewnym momencie się pokłócą, dlatego upadną, zaniechają i już koniec. Albo się nawet pozabijają. A my mamy ducha miłości. Tak różni jesteśmy. Tak czasem denerwuje nas to czy tamto w innych ludziach. Ale ponieważ mamy ducha miłości, to możemy przetrwać z klasą. I po trzecie dostaliśmy ducha powściągliwości. W różnych przykładach Słowa Bożego jest, że to jest duch karności, ducha trzeźwego myślenia, ducha przywodzenia do rozsądku. Po co ten duch jest? Dlaczego Bóg dał nam takiego ducha? Ponieważ żyjemy w otoczeniu ludzi bardzo rozchwianych emocjonalnie, ludzi popełniających różne szaleństwa. Żyjemy w czasach wielkiej swawoli, niezależności. Ludzie nie chcą żyć w żadnym jakimś porządku, chcą robić po swojemu. Żyjemy w czasach wielkiej głupoty, która nas otacza i ogarnia. I w wyniku tego, że właśnie taki duch panuje na tym świecie, następuje demoralizacja tych ludzi. Ludzie, którzy byli kiedyś wysoko postawieni, ludzie, którzy kiedyś coś znaczyli, dzisiaj gdzieś tam popadają w degradację, rozpada się ich życie, tracą swoją pracę, tracą dobre imię i tak dalej. Jest taka wielka zmienność losu, że z dnia na dzień ktoś może trafić z salonu do więzienia. Jeszcze niedawno jeździł, wozili go samo, a następnego dnia już w kajdankach. Dlatego, że ludzie nie działają no, według Ducha Bożego. Nie mają tego ducha trzeźwego myślenia, ducha przywodzenia do rozsądku. Jaką wielką wartość ma to, że takiego ducha dostaliśmy, bracia i siostry? Słowo Boże mówi, umysł spokojny zapewnia ciału życie, lecz namiętność toczy członki jak robak. Spokojny umysł, duch rozsądku, duch przywodzenia do rozsądku, trzeźwego myślenia, duch karności. Spójrzmy na tego ducha przywodzenia do rozsądku w praktyce. Zróbmy to w formie przeciwstawień. Przeciwstawmy naturalny gniew i łagodność. Nieraz tak bywa, że jakaś sytuacja porywa ludzi, wywołuje gniew, wywołuje reakcję. No jedziesz, mówię teraz do kierowców, jedziesz i patrzysz, jakiś tam ci zajeżdża drogę. Jak on może mi zajeżdżać drogę? Gaz i przed niego, i po hamulcach. A on wtedy trąbi i się zaczyna. Gra na drodze. Widzieliście czasem tak? My kiedyś z żoną przyjechaliśmy, zatrzymaliśmy się na światłach, patrzymy, drzwi się otwierają, wylatuje jakiś gość, kulę ma, nogę całą w gipsie, leci do drugiego z tą kulą, tam do tego, do drugiego samochodu. Poniosło go, chociaż noga już pewno z poprzedniej akcji, noga rozwalona, ale on leci, bo go poniosło strasznie. I tak ludzie sobie krzywdę robią, straszne rzeczy, emocje. Tak w tym świecie taki duch działa. Lecz nam Bóg dał ducha przywodzenia do rozsądku. Więc kiedy się w czymś coś by naturalnie chciało obudzić, dlatego że masz takiego ducha, możesz uspokoić sytuację, uśmiechnąć się. Ktoś na ciebie tam otwiera szybę, a ty możesz go przywitać uśmiechem, a nie takim samym, albo jakimś palcem tam. Tylko możesz uśmiechnąć się do niego. I on nagle baranieje, bo ty wygaszasz te emocje. Ileż to dobra jest z tego, że Bóg dał nam takiego ducha. Małżeństwo, kiedy zaczyna się już ta, wiecie, potyczka słowna. I już się zaczyna. Już zaraz padnie. Już nie ma sensu z tobą żyć dalej. Ty możesz, ponieważ masz ducha trzeźwego myślenia, ducha przywodzenia do rozsądku. Uśmiechniesz się, powiesz, uspokoisz. Naturalne lenistwo i pracowitość. To drugie zestawienie. No jak to tak przyjdzie jesień, szaruga, rano. No mieliśmy w planie, że trzeba to zrobić, że trzeba tam zadzwonić, że trzeba pójść odwiedzić. Może powiedzieć o Jezusie komuś, a przynajmniej mężowi zrobić dobry obiad, jak wróci z pracy. Ale... A może mu te kluski od tego odgrzeje. Jeszcze sobie trochę poleżę. On i tak nie docenia wcale tego, co ja robię. I tak dalej. I takie myśli człowieka mogą jesienny poranek ogarnąć. Lecz ty masz ducha przywodzenia do rozsądku, ducha trzeźwego myślenia, ducha karności tam jest też, bo to też takie znaczenie. I mówisz, wstaję. Nie będę się poddawał temu naturalnemu lenistwu, tylko zbiorę się, zrobię to, co trzeba. I jak jest miło potem, jak jest miły dzień, kiedy nie ulegniesz temu duchowi lenistwa. Masz zdolność, ponieważ takiego ducha Bóg ci dał. Naturalna zawiść, zazdrość i błogosławieństwo. Kiedy twój przyjaciel, patrzysz, kupił nowy samochód, a ty wciąż jeździsz tam Skodą jakąś tam 105 czy jakąś silnik z tyłu. Naturalnie co się rodzi? Naturalnie to by człowiek najchętniej wyszukał ofertę jeszcze nowszego modelu samochodu i mu zaniósł, pokazał. Zobacz, już to jest nowszy model niż kupiłeś. Ale ponieważ masz ducha przywodzenia do rozsądku, ducha powściągliwości, możesz go błogosławić. Możesz pójść i powiedzieć, sprawdzając swoje serce, oczywiście nie w sposób sztuczny, cieszę się bardzo, że Bóg ci dał tę możliwość, że masz ten nowy samochód. Cieszę się, że ci się powiodło, ale fajnie. Jak inaczej jest w duszy człowieka, kiedy nie podda się temu naturalnemu uczuciu, tylko posłucha, pójdzie za tym duchem, którego Bóg nam dał. I moglibyśmy mnożyć jeszcze przykłady, ale widzę, że coraz bardziej zaciskacie już się w tych swoich płaszczykach, więc kończymy za chwilę. Kończymy, ale zakończmy to następująco. Ludzie tego świata mogą i osiągają bardzo wiele, ale bardzo często też szybko wszystko tracą. Jest w psalmie 37 powiedziane, jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Asaf w psalmie 73, kiedy tak się zmagał z tą sprawą, że on pobożny, a ma tak cienko, tak kiepsko, a bogacze, bezbożni mają coraz lepiej, są zdrowi i tak dalej. Nie mógł tego zrozumieć, zżymał się z tą myślą, aż w końcu Bóg mu to objawił i wydaje świadectwo. Zaprawdę stawiasz ich, tych bogaczy, na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Taki jest koniec tych wszystkich, którzy wydają się mocni w tym świecie. Miotają się w swoich grzechach, bez Boga na świecie i ich życie, chociaż może piękne, tak kruche niestety jest. Duch mocy, miłości i przywodzenia do rozsądku to jest wielka, bezcenna wartość, którą ma w sobie każdy prawdziwy chrześcijanin. Ty i ja mamy tego ducha. To jest potrojona zdolność do przetrwania, do ostania się w wierze. To jest coś więcej niż bogactwo. To, że masz ducha mocy, miłości i powściągliwości, znaczy więcej niż gdybyś miał pół Gdańska na własność. Niż gdybyś miał nie wiem jakie tytuły, jakie kontakty, żebyś mógł jak tam jeden dzwonić sobie do prezydenta. 37 sekund. To znaczy więcej niż cały ten świat. To jest wielka, bezcenna wartość, potrojona zdolność do przetrwania. Kiedy pogarszają się okoliczności zewnętrzne, czasem trzeba, jak mówimy, zdwoić wysiłki. A tutaj Pan dał nam ducha, by potroić naszą możliwość, ducha mocy, miłości i powściągliwości. Masz to w sobie, przetrwasz. Uwierz w to, że Pan cię napełnił tym duchem. Przejdziesz różne burze i się ostoisz. Ten świat, ci mocni tego świata poupadają, a ty zostaniesz. Zostaniemy w Panu, bracia i siostry, bo Bóg nie dał, nie bójmy się, Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy, miłości, powściągliwości. Powstańmy do modlitwy. Panie Jezu, bardzo serdecznie chcę ci podziękować za to, że ty mnie tak wyposażyłeś. Ja czasem nawet nie jestem świadomy tego, co dostałem i co noszę w swojej duszy, dlatego że narodziłem się na nowo, dlatego że Ty mnie zrodziłeś z góry, że dałeś mi naturę swojego dziecka. Panie, dziękuję Ci, że mogę widzieć w Twoim Słowie, że chociaż to nowe wciąż jeszcze się przebija, ponieważ stare próbuje się bronić, wciąż zazębia się jedno z drugim, toczy się bój w mojej duszy. I że chociaż czasem zewnętrznie widać, jakobym ulegał, jakobym słabnął, to chcę ci dzisiaj serdecznie podziękować za to, że prawda Twojego słowa głosi mi, że ponieważ dostałem ducha mocy, miłości, powściągliwości, przetrwam i się ostoję. Dziękuję Ci, że mogłem to zobaczyć, jaką to zdolność, jaką potrojoną zdolność mam, dlatego że Ty takiego ducha mi dałeś. Modlę się, abyś nas natchnął wszystkich tą myślą, abyś nas, Panie, pokrzepił, aby bracia i siostry wychodząc dzisiaj z kaplicy mogli mieć to poczucie, że noszą w sobie takiego ducha mocy, miłości i powściągliwości. Do przetrwania, do ostania się w wierze, do miłowania się wzajemnie, do znoszenia siebie nawzajem w miłości. Dziękuję Ci, że tę zdolność mamy, że ta zdolność jest z góry, a nie z nas. Alleluja. Amen.